Witam w nowej edycji naszego radiowego plebiscytu Kubek dla Wykładowcy, w którym doceniamy najbardziej wyróżniające się wykładowczynie i wykładowców Wrocławia. Nazywam się Ula Kokot i dziś mam przyjemność gościć w studiu akademickiego Radia Luz panią magister Dominikę Gniewek, wykładowczynię psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz podstaw pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz czynną pielęgniarkę 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu na klinicznym oddziale psychiatrycznym i leczenia stresu bojowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Na jednej ze stron zbierającej pani publikacje naukowe w swoim biogramie napisała pani, że stara się, by pielęgniarstwo w Polsce było lepsze. Skąd to poczucie misji?
Myślę, że wynika to z tego, że mamy jeszcze taką starą mentalność, taką sprzed kilkunastu lat, kiedy pielęgniarka miała, było takie postrzeganie pielęgniarki, że pielęgniarka miała służyć lekarzowi, że ona jest gorsza. Nie, my wcale nie jesteśmy gorsze, jesteśmy samodzielnym zawodem medycznym i my jesteśmy zespołem terapeutycznym i pielęgniarka ma swoje zadanie, lekarz ma swoje zadanie, rehabilitant ma swoje zadanie, każdy ma swoje zadanie tym wszystkim i tworzymy całość. Musimy współpracować, więc za granicą to bardzo fajnie wygląda. No i bym chciała pomóc, żeby nasze pielęgniarstwo też było takie nowocześniejsze, żeby pacjenci czy inni widzieli to, że my nie jesteśmy jakiś gorszy od lekarza, tylko że po prostu jesteśmy innym zawodem, zajmujemy się czymś innym.
A czy trudno jest walczyć z tym stereotypem?
Bardzo trudno jest walczyć z tym stereotypem, tym bardziej, że większość pacjentów w dalszym ciągu mówi do nas siostro, a my nie jesteśmy siostrami zakonnymi, tylko zdobywamy wykształcenie, uczymy się i mamy wiedzę. Kiedyś faktycznie tą rolę pełniły siostry zakonne, stąd to się wzięło, ale już od kilkunastu lat tego nie ma.
Od dziecka chciała być pani pielęgniarką. Już w przedszkolu składała pani takie deklaracje mamie, która również tą ścieżką zawodową podążyła. Była pani ze szpitalnym oddziałem i sprzętem za pan brat od najmłodszych lat. Nie miała pani ani razu takiej ochoty, żeby jednak pójść gdzieś indziej, wybrać coś własnego, nie iść w stronę ścieżki zawodowej mamy?
Miałam takie zawahanie. Tuż po liceum poszłam na biologię człowieka, ponieważ poszłam za radą mamy, żeby nie iść w tym kierunku, ale po jednym semestrze zrezygnowałam i powróciłam do moich planów z dzieciństwa. Jakoś tak nie widziałam siebie nigdzie indziej.
A co sprawiło, że tak pani jakoś się w tym wszystkim zakochała?
Jak byłam mała, bardzo często obserwowałam moją mamę w pracy i chciałam być po prostu jak ona. Chciałam mieć taką ogromną wiedzę jak moja mama. Mama pracowała na izbie przyjęć alergologicznej i często miała stany nagłe. To było dla mnie takie wow, skąd oni to wszystko wiedzą, jak oni to robią. Było to dla mnie takie magiczne. Każdy miał swoją określoną rolę i nikt się nie zastanawiał, co ma w tej chwili robić i bardzo mi się to podobało. Mamie cały czas powtarzałam, że mamo, będę pielęgniarką, mama mi cały czas powtarzała, jak ona będzie 2 metry pod ziemią, ale coś nie wyszło, ale jak już powiedziałam mamie, że jednak ten kierunek, no to pomogła mi, pożyczała mi podręczniki, bo wiadomo, że są drogie podręczniki, pożyczyła mi podręczniki od koleżanek i wspierała mnie mama.
A czy teraz na przestrzeni lat zdarza wam się na przykład ścierać, mieć jakieś inne opinie na dany temat i po prostu stanowić opozycję do siebie?
Zdarza się, ale jednak częściej jesteśmy dla siebie wsparciem. Bardzo często mamy takie autoterapie. Mama opowiada, jak jej minął dzień w pracy, ja opowiadam, jak mi minął dzień w pracy i tak. Takie ciężkie sytuacje sobie opowiadamy. Lepiej to potem funkcjonuje.
Jedna z pani prac traktuje o wypaleniu zawodowym wśród polskich pielęgniarek i jak temu zapobiegać? Jak nie popaść w taką rutynę i zobojętnienie właśnie?
Jest to bardzo ciężkie, ponieważ bardzo często nie mamy też my na to wpływu. Bo duża ilość pracy, duża ilość obowiązków, też musimy cały czas myśleć, co musimy robić, ponieważ odpowiadamy za ludzkie życie. To jest obciążające. Nie ma takiej złotej rady. Trzeba znaleźć, wypośrodkować życie zawodowe i życie prywatne. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek, trzeba zrelaksować się i nie wynosić pracy do domu. Nie jest to łatwe, bo to są ciężkie emocje często, zwłaszcza jak pacjent umiera, ale trzeba próbować, a jeśli nie dajemy sobie rady, to trzeba zasięgnąć pomocy specjalisty. Nie wstydzić się tego, ponieważ pomoc psychiatryczna jest bardzo często stygmatyzowana w Polsce. Znaczy się stygmatyzowana, ludzie myślą, że jest stygmatyzowana, ponieważ kiedyś tak się mówiło, o, był w szpitalu psychiatrycznym wariat. Nie jest to wcale tak. Teraz nawet nie wiemy, czy osobę, którą mijamy na przystanku autobusowym, czy się nie leczy. Często wystarczy jedna mała tabletka, żeby pacjent był w stanie funkcjonować jak, powiedzmy, zdrowy człowiek. Więc trzeba sięgać po prostu pomocy. Jak nie dajemy sobie rady sami z emocjami, widzimy, że coś jest z nami nie tak, trzeba sięgać pomocy specjalisty.
Studenci w nominacjach często podkreślali Pani nowoczesne podejście do pielęgniarstwa. Czym ono jest?
Matko, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Może właśnie też to jest to, że ja podchodzę do nich w myśl mojego motto, można powiedzieć. Traktuj innych tak, jakbyś ty chciał być traktowany, co wielokrotnie powtarzałam. Tak jak pani mówiła, sama niedawno byłam studentem i może też to jest to, że mam świeższe spojrzenie niż inni. Może dlatego.
Co motywuje panią do pracy na uczelni, a co do pracy w szpitalu? Czy te motywacje się jakoś różnią od siebie?
Czy się różnią? Na uczelni chciałam pracować, jak zaczęłam studia, poobserwowałam sobie tych moich nauczycieli, poobserwowałam panią profesor, moją kierownik z zakładu. Ja tak sobie myślałam, kurde, chciałabym być jak ona. To jest taka kobieta silna, że no, mogę powiedzieć, że jest moim mentorem, że tak powiem. Chciałabym być jak ona, mieć tą siłę w sobie. I myślę, że to mnie motywuje, że chciałabym coś zmienić, chciałabym, żeby ci studenci byli dobrze traktowani, żeby też traktowali dobrze pacjentów, ponieważ nasi studenci są wyjątkowi, ponieważ pracują z człowiekiem, ale nie byle jakim człowiekiem, tylko chorym człowiekiem, a taka osoba często nie jest taka, jakby była, gdybyśmy ją spotkali na ulicy, bo często mówi przez nią choroba, więc trzeba studentów na to przygotować, że taki pacjent często będzie mówił przykre rzeczy, ale nie możemy tego brać do siebie, ponieważ on to mówi przez chorobę. Zwłaszcza pacjenci psychiatryczni tacy są, a jak zostaną wyrównani lekami, to są zupełnie innymi osobami, więc na to nie można patrzeć. Więc myślę, że to jest taka moja motywacja, żeby po prostu moi następcy, którzy będą się potem mną opiekować, po prostu traktowali mnie tak, jakbym ja chciała, tak jak traktuję ja innych. A na oddziale pracuję, ponieważ nie byłabym w stanie zrezygnować z pracy na oddziale. Brakowałoby mi tego kontaktu z pacjentem.
Wspomniała pani o bardzo silnych autorytetach, czy tutaj pani profesor, czy pani mama. Jak ten kierunek teraz wygląda tak naprawdę? Chodzi mi tutaj o pielęgniarstwo. Czy ono wciąż jest tak zdominowane przez płeć żeńską, czy już widać jakieś wyrównanie na przykład?
Oj, bardzo jest zdominowane przez płeć żeńską, aczkolwiek zdarzają nam się rodzynki. Mamy męskich studentów, że tak powiem. Zdarzają się i jest ich więcej niż jak ja chodziłam na studia, więc może coś się zmieni w przyszłości. Na razie jednak jest to feministyczny zawód.
A nie kusił pani na przykład wyjazd za granicę?
Nie, nie kusił mnie, ponieważ nie byłabym w stanie zostawić rodziny.
I nawet to, że tam większe zarobki, takie większe docenianie zawodu, nic z tych rzeczy nie ciągnęło.
No to akurat troszeczkę ciągnęło, ale no nie wyobrażam sobie siebie za granicą.
Który moment w pracy zawodowo-pedagogicznej był dla pani taki najbardziej przełomowy?
Bardzo trudne pytanie. Nie mam chyba takiego momentu, szczerze mówiąc.
A na przykład obronienie pracy licencjackiej, albo praca w pandemii, albo coś z tych rzeczy jakoś tak sprawiało, że miała pani takie wzloty, upadki, że już chciała pani wszystko rzucić?
Oj, to praca w pandemii zdecydowanie była takim momentem, bo były momenty, gdzie naprawdę chciało się to rzucić i nie wracać do tego, zwłaszcza jak się dyżur za dyżurem odchodzili pacjenci i nie było się w stanie nic zrobić. To tak, na szczęście już tego nie ma, więc to tak.
A jak znaleźć ten balans między właśnie empatią, a takim jednak troszeczkę wyłączeniem się, żeby nie brać wszystkiego do siebie?
To też jest bardzo trudne. Ja jestem bardzo empatyczną osobą, ale staram się nie przynosić tego do domu. Nie zawsze mi to się udaje. Czasami mam takich pacjentów, którzy mi cały czas siedzą z tyłu głowy, co oni teraz robią, albo jak wyszli ze szpitala, co teraz z nimi się dzieje, czy sobie radzą. Ale staram się tego nie przynosić do domu. Przychodzę do domu, spędzam czas z moim partnerem, moje hobby i po prostu staram się o tym nie myśleć.
No właśnie, czy pielęgniarka i nauczycielka akademicka ma jeszcze czas wolny i możliwość posiadania jakiegoś hobby?
Zdarza się, że ma się czas wolny. Jak jest ciepło, to z moim partnerem jeździmy na ponton, wiosłujemy pontonem, a jak jest taka pogoda jak teraz, to raczej oglądamy seriale bądź układamy klocki Lego. Ostatnio pomagałam mojej przyjaciółce składać meble z Ikei. Ikea to takie Lego dla dorosłych, więc wykańczanie mieszkania górą.
Studenci podkreślali w zgłoszeniach, że potrafi pani wysłuchać i wesprzeć, a czy pani koledzy i koleżanki pielęgniarki, którzy mają dużo większy staż niż pani, też tak chętnie słuchają i wspierają, czy czasami zderza się pani ze ścianą w pracy w szpitalu?
Na oddziale psychiatrycznym bardzo duże mam wsparcie od moich koleżanek i kolegów, zarówno pielęgniarzy i pielęgniarek, jak i od lekarzy i lekarek. Jesteśmy bardzo zgranym zespołem, myślę, i naprawdę nikt nie ma problemu, że pracuje na uczelni, nikt nie ma problemu, że pracuje też w zawodzie. Często podpowiadają mi same, co mogę jeszcze studentom powiedzieć, że co ich może zaciekawić, albo przynoszą mi ulotki leków, których się nie podaje u nas na oddziale, a na przykład na oddziale na Kraszewskiego się podaje i ulotki, które studenci potem sobie czytają, po prostu co to jest za lek, na co jest ten lek, jak można podawać. Takie ciekawostki. Też u nas na oddziale podajemy pacjentom esketaminę. To jest bardzo niedawny przełom w psychiatrii. To jest lek, który służy do leczenia depresji lekoopornej wziewnie. I miałam zgodę od moich lekarzy, żebym już takie zużyte opakowanie mogła wziąć na zajęcia i studenci mogli pooglądać, jak to wygląda, taki podajnik.
To pewnie są właśnie te nowoczesne metody i za wszelką cenę docierają do dydaktycznych różnych przedmiotów, które tak właśnie doceniają studenci tutaj w nominacjach. Pani magister Gniewek wykazuje się niezwykłym zaangażowaniem i pasją w nauczaniu, poszukując innowacyjnych metod i tworząc otwartą atmosferę. Jej praktyczne podejście przygotowuje studentów do efektywnego działania w zawodzie. Zajęcia pani magister Dominiki Gniewek są dla studentów czystą przyjemnością. Wychodzimy z nich zawsze uśmiechnięci i ze zdobytą nową wiedzą.
Matko, jak mi miło. Też ja często tworzę moim studentom, moim grupom fiszki, więc może to też to, że, bo wiem, ile czasu zajmuje robienie materiałów do nauki, więc skoro ja i tak robię sobie notatki, to z tych notatek, na podstawie moich prywatnych notatek, które wykorzystuję do zajęć, udostępniam potem studentom fiszki i po prostu uczą się z tych fiszek, więc może to też to.
A jak uczyć się cierpliwości? Bo to wydaje się bardzo potrzebne w tym zawodzie. Też już pani wspominała, że czasami pacjenci bywają bardzo trudni. No i co zrobić, żeby jednak przełknąć tę ślinę i nie powiedzieć niektórych słów?
Bardzo dobrze wytrenowało mnie moje młodsze rodzeństwo. Mam dwie młodsze siostry i naprawdę one bardzo dobrze mnie nauczyły cierpliwości i dalej uczą cierpliwości, testują tą cierpliwość, więc myślę, że to też wychodzi z domu. Też jak rodzice wychowali i po prostu jak wygląda to w rodzinie. Niektóre rzeczy też przychodzą z czasem. Na studiach bardziej się denerwowałam, bardziej przyjmowałam do siebie to, co pacjent mówi, a teraz po prostu wiem, że mówi niektóre przykre rzeczy, ponieważ jest to choroba, a nie pacjent.
W 2022 roku planowała pani rozpocząć specjalizację i co pani wybrała?
Jestem w trakcie dwóch specjalizacji. Jedną kończę na jesień tego roku. Jest to specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, ponieważ pracowałam wcześniej 3 lata na oddziale intensywnej terapii, a teraz rozpoczęłam też specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego i egzamin będę miała na wiosnę przyszłego roku, więc mam nadzieję, że pójdzie dobrze i się obędzie bez poprawek.
Trzymamy kciuki.
No bo czasu niewiele na naukę, ale coś tam trzeba znaleźć, wyściubić ten czas. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te egzaminy są w Warszawie i trzeba tam pojechać, a z chorobą lokomocyjną to nie jest wcale takie proste.
A jakby pani miała doradzić swoim studentom właśnie, którzy stoją przed takim wyborem specjalizacji, to co by pani im doradziła? Kiedy są na przykład tacy troszeczkę niezdecydowani?
Specjalizację można rozpocząć i tak po 2 latach pracy w zawodzie, więc na początek bym im powiedziała, że jak tylko skończą licencjat, żeby szli do pracy, ponieważ już wtedy zacznie się im naliczać staż pracy, a pracę na etat da się pogodzić ze studiami magisterskimi, dziennymi nawet, bo ja sama tak robiłam. I w tym czasie, kiedy studiują studia magisterskie, nabierają ten staż pracy i w trakcie tych 2 lat stażu pracy mogą zmieniać oddziały i wtedy mogą podjąć decyzję, co im się najbardziej podoba. Jeżeli coś im się nie podoba w danym oddziale, niech zmienią oddział, niech idą gdzieś indziej. Albo chociaż nawet na nadgodziny zobaczyć, jak wygląda praca na innym oddziale. Tym bardziej, że w szpitalach brakuje tych pielęgniarek, na nadgodziny raczej jest zgoda, więc można iść zobaczyć, jak wygląda inny oddział po prostu i zobaczyć, co im najbardziej będzie pasować. Nie robić nic wbrew sobie, bo to mimo wszystko jest 2 lata nauki, pielęgniarki w większości za specjalizację muszą płacić. Izby pielęgniarskie też prowadzą specjalizacje, są darmowe, ale nie zawsze są w tym kierunku, w którym my chcemy. Na przykład moja specjalizacja psychiatryczna dopiero w tym roku się otwiera, a w zeszłym roku jej nie było, bo jest mniejsze zainteresowanie tą specjalizacją.
Ciekawe, bo tyle się mówi o zdrowiu psychicznym obecnie.
No, jest to prawda. Ogólnie brakuje pielęgniarek, a większość jednak, tak zaobserwowałam, idzie w kierunku intensywnej terapii.
Czy pielęgniarki i pielęgniarze czują się na co dzień doceniani?
Zależy, na jakim oddziale pracują. Dużo zależy od tego, jakich pacjentów spotykają. Ja na przykład czuję się bardzo doceniona przez moich pacjentów. Często mi mówią, że jak wchodzę na oddział, o matko, pani Dominika ma dzisiaj dyżur, o jak fajnie. Więc ja się czuję bardzo doceniona, ale każdy inaczej to odczuwa.
Dlaczego warto pracować ze społecznością studencką? Czy można się coś od nich na przykład nauczyć?
Dużo można się od studentów nauczyć. Studenci mają świeże spojrzenia na niektóre tematy. No i też często zadają takie pytania, że samemu trzeba się douczyć, żeby im odpowiedzieć na te pytania. Jest to największa moja zmora. A co jak mnie student zapyta coś, czego nie będę wiedziała? I to tak motywuje do dalszej nauki. Studentów naprawdę bardzo dużo można się nauczyć. Tym bardziej, że nie wszyscy studenci są od razu po liceum, tylko są to też studenci, którzy już mają jakąś tam karierę zawodową, którzy pracowali albo w innych zawodach, albo w zbliżonych medycznych zawodach, na przykład fizjoterapia, czy położnictwo, albo ratownictwo medyczne. I naprawdę można od nich bardzo dużo się nauczyć.
A czego życzy sobie pani na kolejne lata pracy? I tej akademickiej, i tej zawodowej?
Wytrwałości. Wytrwałości, żeby dalej studenci byli tacy kochani, jak teraz są. Jest mi bardzo miło, że mnie nominowali i jestem im bardzo wdzięczna za tą nominację.
Życzymy pani wytrwałości w takim razie. Trzymamy kciuki za głosy w plebiscycie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.